ten powrót do nagrywania podcastu jest wcale niełatwy. To, żeby usiąść przed mikrofonem, który wcale stąd nie zniknął i żeby znowu swoje myśli, wrażenia, odczucia przenieść na tę wersję audio, no cóż, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo trzeba się też pogodzić z tym, że jesteśmy słabi, że czasami mamy trudności z ogarnięciem swojej rzeczywistości, że mamy tyle różnych zajęć, że musimy z czegoś rezygnować, że czasami po prostu nie dajemy rady. Uzmysłowienie sobie tego jest chyba jedną z ważniejszych rzeczy, jakie robimy w życiu, jakie możemy zrobić dla siebie, że potrzebujemy mieć trochę przestrzeni, że czasem nasza pasja może nas po prostu zmęczyć i że czasem potrzebujemy zmiany. Ostatnio spotkałem się z osobą, która opowiedziała mi właśnie, pomogła mi trochę w podjęciu tej decyzji o tym, żeby wrócić i że to jest dobry moment. Ale też podpowiedziała mi to, że nawet jeżeli pojawi się pierwsza iskierka chęci powrotu do tego, co się robiło, chęci powrotu do pewnego wysiłku, ale też realizacji czegoś, co nas cieszy, to żeby sobie trochę poczekać, żeby trochę rozgrzać silnik, żeby jednak nie zaczynać od razu, kiedy się pojawi pierwsza chęć, ale z drugiej strony, żeby zacząć i żeby zacząć po prostu. Więc ten nowy sezon rozpocznie się właśnie tak po prostu.
Ja dużo swojego światopoglądu rowerowego i dużo lektur rowerowych to są twoje książki, które stoją u mnie na półce.
O ja. Dziękuję. Mówię zupełnie szczerze, dziękuję, bo ostatnio przez pandemię, przez to, że się nie spotykam z ludźmi, to zapomniałem o tym wszystkim.
No ale ludzie, którzy czytają i słuchają i śledzą, nie zapomnieli. Mam nadzieję, że część z was pamięta ten głos, albo przynajmniej on dryfuje w jakąś stronę. Bohaterem dzisiejszego odcinka i tej rozmowy jest człowiek, który... Wiesz, że w podróży najważniejsze jest to, co ulotne i niepowtarzalne, że ważni są ludzie i ich historie. Jak już wspomniałem, człowiek, który napisał kilka książek podróżniczych, jak słyszycie, muszę wrócić z powrotem w ten tryb podcastowy. Co jeszcze? Dostał nagrodę Travelera od miesięcznika National Geographic i to nawet dwa razy. Za podróż życia i podróżniczą książkę roku. Podróżniczą. Trzeba ćwiczyć dykcję, żeby wrócić do was w jakimś sensownym, jakościowo. I właśnie brakuje mi słowa, widzicie? To wcale nie jest tak łatwe nagrywać podcast po tak długiej przerwie. Ale ja specjalnie tego nie wyedytuję po to, żebyście zobaczyli, że to po prostu nie jest łatwe. Co jeszcze? Współpracuję z magazynem Kontynenty. I co jeszcze? I napisał książkę o smoku wawelskim. Napisał wielką ucieczkę wawelskiego smoka. Robert Rob Maciąg jest gościem tego odcinka. Moim i co ważniejsze, waszym gościem. Witam z powrotem w podcaście rowerowym. I po tej długiej przerwie chcę zacząć od tematu bardzo dla mnie istotnego, który naprawdę zaważył o tym, że mam energię, żeby wrócić i zaważył o tym, co się tak naprawdę działo przez te ostatnie miesiące, kiedy mnie nie było. A temat ładnie opisuje słowo wrażliwość.
Co, ja byłem kiedyś taki bardziej wrażliwy, teraz chyba o tym zapomniałem, że jestem wrażliwy i zawsze się zastanawiałem, czy ta wrażliwość nie jest jakaś taka miętka, że tak powiem, że normalnie, że dorośli, o może tak powiem, że dorośli ludzie to tak nie myślą. Aha. Nie wiem, co to znaczy, co powiedziałem do końca, ale mam na myśli, że to mi się wydawało takie, takie dziecięce, ale nie dziecinne. Bo jakby to było dziecinne, no to załamka, mam 47 lat. Trochę mi ta wrażliwość ostatnio, ta pandemia mi zabrała tę wrażliwość, bo jakby odciąłem się od ludzi, w sensie czysto fizycznie, ja mieszkam na wsi, w krainie wygasłych wulkanów, to nie każdy wie, gdzie to jest. Niedaleko najpiękniejszego polskiego wulkanu mieszkam, całe 500 metrów, jeden. Można się do lawy przytulić. No. Ona już ostygła tam. No. Ten. I ta wrażliwość mi się
śledzę
brała...
Śledzę Instagram, to wiem.
No, widzisz, no. Ta wrażliwość to mi się brała, ja zawsze taki byłem. Ja teraz widzę moja córka, która ma 7 lat, jest bardzo podobna. Chociaż jej te wrażliwości nie wciskam, ją wręcz odwrotnie, ją popycham, weź taka nie bądź. Bo to jednak mi w życiu zawsze brakowało trochę cynizmu.
Okej, okay, takiego wyrachowania też?
Nawet no? Ja nie mówię takiego wyrachowania, żeby komuś, czyimś kosztem wyrachowania, ale nawet takiego, zobacz, ta pierwsza książka, czyli pod roboczym tytułem Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę, bo Laos nie zmieścił się na okładce. Tak powiedział Cejrowski, jak wydawał mi tę książkę. Powiedział, że na Laos nie ma miejsca. Książka powinna się nazywać Ptak Złotego Wiatru, bo tak się nazywał rower przez przypadek, który sobie wtedy kupiłem. To tam, to jest książka w 100% o wrażliwości na przykład. Nie? I jak ja dzisiaj zaglądam do tej książki, to mi jest mnie samego trochę żal, że ja byłem aż tak wrażliwy. Aha. Że, no to był taki wyjątkowy czas w życiu, więc...
Ale wiesz, że w ogóle funkcjonuje coś takiego jakby taki nawet nie wiem, czy syndrom, czy to jest jakby skategoryzowane jako ludzie, że są ludzie o takich, którzy po prostu mają wysoko wrażliwi.
Nie w, no tak, ale w ogóle, przez to dostają, ale przez to po dupie dostają. Częściej niż inni.
Tak, no, i ale z drugiej strony potrafią stworzyć rzeczy lepsze niż inni.
No niech będzie, że no dobra, znaczy to byśmy się porównywali, ale dobra. W sumie to powiem tak, czysto egoistycznie i cynicznie bardzo mi pasuje to, co powiedziałeś, że to jest jakieś tam lepsze, może nie niż inni, ale że jest to jakieś lepsze, ważniejsze. Zresztą mnie bardzo trochę tą moją wrażliwość, mi się zawsze wydawało, że to był jakiś problem w życiu, bo ja potrafiłem być nawet tak nadwrażliwy życiowo, że pamiętam, mając 16 lat, ja chodziłem jeszcze wtedy do technikum, chodziłem na warsztaty, normalnie tam uczyłem się tam na tokarce i w ogóle takie rzeczy się uczyłem, ale zdecydowanie. I pamiętam, coś źle zrobiłem i przyszedł nauczyciel, który był wściekły i zaczął mnie po prostu tam OPR równy po mnie jechał.
No kiedyś to w szkole tak było.
Ale w ogóle, że on tam, ja, że Maciąg, że co ty idioto i coś tam, a ja stałem, słuchałem niego i mi po prostu płynęły łzy. Po prostu ja płakałem, znaczy nie tak jakoś, tylko po prostu ja stałem, słuchałem go, a mój organizm się po prostu jakoś, nie wiem, bronił oczyszczał. Normalnie taki łzotok, że tak powiem, i przez to zawsze miałem wrażenie, że to jest jakaś słabość, nie? Taka nadwrażliwość. Ale potem przeczytałem świetną książkę, jak pisałem pracę magisterską, czytałem, patrz, zapomniałem, kto ją napisał, Lila, ta się książka nazywa, Lila, i to jest książka o jakości. Czy ludzie, to jest ten sam facet, zaraz przypomnę, to jest ten sam facet, który napisał Zen i sztuka naprawy motocykla. To jest taka jego najbardziej znana książka. I tam było właśnie, że on był wrażliwy, że on tam sobie podróżował z taką dziewczyną, taka fajna laska na jachcie i on się cały czas zastanawiał, czy ona ma jakąś jakość, ta dziewczyna, jakąś tam życiową. I bo ja pisałem pracę magisterską, w jaki sposób ludzie niepełnosprawni umysłowo pojmują szczęście, więc ja pisałem pracę magisterską o szczęściu.
Wow.
Także to w ogóle grube rzeczy, takie rzeczy czytałem. I nagle wtedy już jakby kończąc, dotarło do mnie, że to nie tylko ja takie... Znaczy, bo ja jakby zawsze odbierałem, że takie ciepłe kluchy są, nie? O, tak mówiąc po polsku. Nagle się okazało, że na tych ciepłych kluchach to nie wiem, to połowa literatury, jak nie więcej, bo może nawet większość literatury jest w ogóle i sztuki filmowej, i muzyki. No z drugiej strony, jak może nie Pink Floyd, ale jak słuchasz Radiohead, to jakby oni byli cyniczni i zimni, to by w życiu nie nagrali żadnej płyty.
No nie, znaczy, no oni, wiesz, w ogóle... Z Radiohead mam fajną historię.
Patrz, porównałem się do Radiohead teraz. Ale
znaczy, to jest pozycjonowanie naprawdę dobre.
To jest, ale tak, myślę, że...
Parę lat temu, co się okazało, że mnie w ogóle ominęło Radiohead. Życiowo. Wyobrażasz sobie sytuację taką?
Tak, bardzo ci zazdroszczę z tego powodu, że jak trafiłeś na Radiohead, to dorwałeś od razu wszystkie płyty naraz.
Właśnie.
No ja to rozumiem, bo ja trafiłem na Radiohead po trzeciej płycie, więc albo nawet nie, czwartej. Od razu byłem Amnezjaka, Key Day, OK Computer i tam The Band, od razu, cztery.
Ale wiesz, jakby to się tak przykleiło, że to już siedzi i do widzenia. I tak samo, wiesz co, ja miałem taki epizod właśnie na przykład Depeche Mode'owy, gdzie jakby to fajnie i w ogóle wow, tak, potem było odstawienie.
No ja byłem metalem wtedy.
Ja też, tylko wiesz, jakby ja potajemnie słuchałem Depeche Mode, no nie wiesz, bo mi się, powiem ci tak, jakby ja byłem metalem, bo wypadało być w mojej okolicy i w moim regionie, aha, trzeba było być metalem, po prostu.
No zawsze mogłeś trafić do takiej okolicy, gdzie wypadało być skinheadem, nie?
To już tak, znaczy ja trafiłem na to, że trzeba bardzo było dobrze być metalem, jeździć do spotka na Metalmanie i tak dalej.
Słusznie. Slayer.
Ale mnie się ta muzyka nie kleiła. W sensie kleiłem, jakby nie kleiła mi się melodyjnie, muzycznie i wiesz, jakby...
A to tam jest melodia.
No właśnie, no nie? I wiesz, tego mi brakowało i jak potajemnie słuchałem Pink Floydów i Depeche Mode i tak dalej. Ale to było tak, wiesz, w tajemnicy albo, wiesz, w ramach inspiracji. No, nie?
A no tak, no tak. Ja potajemnie to słuchałem na kasetach od mojej mamy tego, jak on się nazywał, ten, co tam, no patrz, spalżył te kalendarze i tak dalej. Z kolegami metalami słuchaliśmy. Co ciekawe, ci przerwę, jak miałem te 18 lat, to byłem metalem. Nie słuchałem potajemnie Depeche Mode, ale dzisiaj, jak jadę tym samochodem, to szybciej włączę sobie dwie ostatnie płyty Depeche Mode niż dwie ostatnie płyty Slayer.
Czy poczułeś taki moment przejścia, okej, przestaję pisać o rowerach i o podróżach, bo to nawet nie było o rowerach, tak? Tam rower był tłem.
No zgadza się.
I to tak trochę jak ja chcę w podcaście, żeby rower był tłem, aha, a nie aha. tematem, no nie? Ale teraz, kurczę, no napisałeś przed chwilą dedykację dla moich dzieci na książce o smoku z tegoż pięknego miasta Krakowa, no, który uciekł, tak?
Tak, uciekł do Chin, jedwabym szlakiem trochę. Wiesz co, znaczy, ja, ale to i tak staram się łączyć, no bo twoje dzieci już jeżdżą na rowerach, czy nie?
Tak.
No właśnie, tylko że ja moją córkę uczę, ona ma teraz do zerówki chodzi i ja ją wychowuję, pewnie krzywdę jej trochę robię, bo wychowuję ją bez współzawodnictwa, nie? Staram się. A sami wiemy, że jak jest rower, to ktoś jeździ szybciej, ktoś jeździ wolniej. W każdym razie staram się, żeby to, żeby ten rower, jak ona będzie chciała się ścigać na rowerach, no pewnie zadzwonię tam do Mai z Jeleniem, w niech ją tam uczy, cokolwiek, ale chodzi mi o to, że to dziecko w tym momencie dla mnie stało się, znaczy inaczej, wcześniej ten rower i cały czas jest rower, dla mnie jest tak ważny, że nawet w zeszłym roku, no to już 2 lata temu, pojechałem sobie na 2-tygodniowe wakacje na rower sam bez rodziny. Powiedziałem, że ja muszę, bo jak nie, to jak zwariuję. I moja córka, a dokąd tato jedziesz? A ja mówię, że do Finlandii. A, Finlandii, gdzie zaczynasz? No to mówię, że tutaj samolot, tu pociąg, pociągiem do Rovaniemi, a idziesz do Rovaniemi. To masz tu list do świętego Mikołaja. Nie? I musiałem zawieźć, mam zdjęcie, 40 euro zdjęcie kosztuje ze świętym Mikołajem. Ja maciąg z powodów zawodowych dostałem zdjęcie za darmo. Nie, że wyżebrałem, tylko powiedziałem, co robię zawodowo, więc Mikołaj mówi, o, to masz tutaj zdjęcie i kartę pamięci z innymi zdjęciami, bla, bla, bla. I ona rozumie, na przykład mała, rozumie, że ona jeszcze nie rozumie, o może tak, ona, że nie było jakiegoś takiego angielskiego chóru tam z nieba i soundtracku typu Braveheart, ale ona powoli jakby spostrzega, że o, tata idzie na rower albo ze mną na wycieczkę, a tato dzisiaj ma ochotę, tata idzie dzisiaj, ja jej mówię, że na trening, bo ja się chcę ze sobą tam pościgać, poszaleć, ja nie chcę patrzeć na nikogo innego. Więc łatwiej, i ona rozumie, że jest taki moment, kiedy sobie jedziemy na wycieczkę rowerową i robimy tralala i ona co kilometr musi się zatrzymać i ja z tym nie mam problemu, bo ja wiem, że jadę z nią na rower. A kiedy ona wie, mówi, to tata, idziemy na rowerem, mówię, wiesz co, ja potrzebuję sam. A, bo ty będziesz tutaj szalał i się sam ze sobą ścigał. Mówię, tak, dzisiaj mam taką potrzebę, nie? Także jakby jedno z drugim, no, ona już chce mieć taki rower jak tata, w sensie, bo ona ma bez sakw, nie? A ona ma za mały na sakwy, nie? Ma jeszcze za mały rowerek. Ale wyszło, oni to wchłaniają po nas i ja staram się jej jakby nic nie mówić. Jak ona się będzie chciała ścigać na rowerach, niech się ściga. Jak ona będzie chciała jechać na monocyklu dookoła Australii żonglując, niech sobie, tylko żeby to było to, że jakby to jest jej, nie? Na zasadzie...
No, no tak, ale nie mów, że nie imponuje ci to, że masz wpływ na dzieci i taki wpływ, który ty uznajesz za pozytywny. Taki,
no, oczywiście.
Wiesz, to nie, chyba każdemu ojcu imponuje, nie?
Tak, ja myślę, że to tak. Zresztą chciałem tutaj z tego miejsca podziękować oficjalnie i głośno mojej żonie Annie, która nauczyła naszą córkę jeździć na rowerze, nie ja.
Wiesz co, ja mogę zrobić dokładnie to samo, ale to będzie przyznanie się do tego, że to jednak nie ja, bo sytuacja była ciekawa. Moja żona uczyła córkę jeździć na rowerze przez tydzień, a ja z racji tego, że miałem dość leniwe popołudnie i nie chciało mi się za nią biegać, to ją po prostu raz mocniej popchnąłem. I teraz mit rodzinny jest taki, że to tata nauczył jeździć na rowerze. Znaczy, w sensie, to było to ostatnie pchnięcie.
Tak, tak, rozumiem. No tak. Nie, to u mnie było jakby... Tata pojechał z kolegami na tydzień do Jordanii i wrócił, a dziecko miało iść na rowerze.
Ale to tak fajnie. A tak automagicznie, nie?
Tak,
to
tak,
jest
tak.
Copy-paste, nie?
Na korcie rowerowym zaczęła jeździć w kółko, nie? Gdzieś tam i to było... I to było takie, kurczę, powiem ci, że chyba bardziej się ucieszyłem, bo jakby to, że dziecko tam, ona dalej nie umie pływać na przykład, nie? Mhm. Ona się umie kąpać. Tato, ja umiem pływać z deską, nie? No dobra. Mhm. No bo to troszeczkę zaniedbaliśmy, a teraz jak pandemia, to było trudno. Ale jakoś, jak ona zaczęła jeździć na rowerze, to się bardziej wzruszyłem, niż jak zaczęła chodzić. Bo jakby to chodzenie to takie naturalne, nie? To człowiek musi chodzić. No. Czy tam nie, a jak to, one muszą iść na rowerze, ja tu, pojedziemy tam, pojedziemy tu. A ja mieszkam w takim miejscu, fantastycznym miejscu, tylko to miejsce ma jeden mały problem. Ja mieszkam w dolinie rzeki Kaczawy. Mhm. To się w ogóle geologicznie chyba nazywa rów Kaczawy. I wiąże się to z tym, żeby z młodą gdziekolwiek pojechać na rower, to musimy rowery wrzucić na samochód i podjechać pod górkę jakieś 5 kilometrów. Mhm. Bo mieszkam po prostu, jest tak stromo, że żeby wyjechać, ode mnie jest taka wzdłuż Kaczawy na Złotoryję i dalej do Legnicy ulica, się ciągnie droga. I żeby z niej gdziekolwiek w prawo lub w lewo wyjechać, mhm. to do Złotoryi, a to jest główna droga, jeżdżą tiry, więc tą drogą główną do Złotoryi nie jeździmy, tylko gdziekolwiek w bok, to jest, wiesz, 8-9 stopni pod górkę, ja jadę na moim tam 1-1, a jak jestem dobrze mhm. rozpędzony 1-2, więc nie ma szans, żeby młoda podjechała. Mhm. Więc jej jest przez to ciężko, więc musimy na samochód wyjechać do najbliższej wsi i tam zostaje samochód i tam już sobie jeździmy, nie?
No, wiesz co, ja się...
Ale przepraszam cię, ale przez to właśnie ona mało jeździ, no bo tata ma mało leniwych popołudniów i to tak trudno się zmotywować. No
Znaczy, wiesz, ja mam w drugą stronę, bo ja mam wszędzie z górki. Akurat wszędzie prowadziłem się w takie miejsce, gdzie dom jest na górce i wszędzie jest z górki, ale no to jest potem minus taki, że jak już, wiesz, dziecko jest trochę takie przeciorane, no to wtedy jeszcze jest do domu, no nie? Znaczy, ja akurat ten, bardzo polecam Traxem TB, tą linkę taką rozwijaną i jakby moja córka ma 12 lat, ona już ogarnia to.
O, proszę.
I to jest bardzo fajne rozwiązanie, w sensie ty pod siodełkiem masz taką rozwijaną, jak smycz, no nie? A. I ona, moja córka już tego opanowała, zapina sobie mostek.
No.
I ja ją trochę podciągam, no nie?
A to proszę bardzo, muszę
i to jest
sprawdzić.
Fajne, to jest fajne rozwiązanie, podeślę ci link, potem zobaczysz sobie, jak to jest, że tak, nie, oni nie są sponsorem podcastu, no ale...
Ale mogliby być, w sumie.
Wiesz co, mega fajni ludzie, mega fajne małżeństwo, jestem z nimi w kontakcie, tacy mega pozytywnie zakręceni, w ogóle nie sprzedażowo, tylko mówię, a mieliśmy pomysł, zrobiliśmy, działa, nie?
Pewnie tak dla własnego dziecka to wymyślimy.
Myślę, że tak.
Ta, tu zmęczona jestem. A, zaraz, coś wymyślimy.
Mieliśmy psa kiedyś, nie? Została po nim smycz. Nie tęsknisz za solowymi wyjazdami bez... Brzydko to nazwę, ale takiego obciążenia myśleniem o rodzinie?
Stąpamy po bardzo cienkim, łódkim locie. Tak. No, ależ oczywiście. Przy czym to jest to się... I to jakby to nie ma... Żeby to było jasne też dla wszystkich, tak w ogóle, jeżeli ktoś słucha i nagle się zaplątujemy. To nie ma absolutnie nic wspólnego z moją fantastyczną rodziną. To są jakby... Nie, tak, że ja nie chcę jechać bez mojej rodziny gdzieś. Mhm. Ja chcę pojechać absolutnie sam, bez nikogo. Absolutnie bez nikogo. I... mi się to udaje. To znaczy, na przykład jak pisałem tę książkę, którą dzisiaj z drukarni odebrałem, Wielka Ucieczka Wolskiego Smoka, to w pewnym momencie książka mi utknęła, potrzebowałem tydzień wolnego, żeby głowę zwolnić. Mówię, jadę na Mazury. Ja mieszkam pod Jelenią Górą, znajomi mają dom pod Oleckiem, już dalej się w Polsce nie da prawie ode mnie dojechać. Ale okazało się, że z Wrocławia latały bardzo tak tanie samoloty do Maroka, że było mi taniej polecieć z Wrocławia do Maroka niż pociągiem na Mazury, więc pojechałem tam sam. Siedziałem przez 6 czy 7 dni w Maroku na dachu hoteliku w Tarudant i tam sobie pisałem książkę. Byłem sam. Mhm. I też oczywiście, że mojej Ani kiedyś trudno było zrozumieć dlaczego, że jak beze mnie? Mówi, nie, że bez nikogo. Pola, córka, ona była kiedyś mała, więc jakby tak naturalnie to teraz wyszło. Ona już teraz wie, że tata potrzebuje sam, więc ja nawet nie tęsknię. Ja mam to szczęście. Do tej pory raz do roku przez ostatnie 3 lata udawało mi się na tydzień gdzieś, o nawet w tym roku byłem, znaczy jakby no już jest 21, no to w 20 roku w październiku byłem sam na rowerze w Bieszczadach. Mhm. Tylko, że mam mały problem. Bardzo mi się za tym tęskni. Potrzebowałbym 2 tygodni. Tydzień to tak ledwo mnie tu, prawda, kark przestaje boleć, nie? Że tutaj. A ja gdzieś podświadomie i tak się spieszę do tego domu. No, bo mam wyrzuty sumienia. Może nie nawet w stosunku do Ani, bo Ania jest dorosła i tu ten, tylko w stosunku do mojej córy, która no jakby mi się, ja dużo, tak mi się wydaje, że znaczy ja dużo z nią spędzam czasu, mam wolny zawód, więc jakieś wolne chwile staram się z nią i tak jakby mamy dużo kontaktu i nagle wjeżdżam, jak tak się nie mogę doczekać, ja 2 tygodnie, tylko tam telefonik tutaj na WhatsAppie sobie tam serduszka mała wyślę, albo ona już się uczy pisać, to mi tam napisze coś, ale im więcej mam z nią tego kontaktu, tym bardziej mi się tęskni i ja po prostu tyram, ja Robert Macią, który kiedyś jeździł tam 80-90 dziennie, tutaj orężatka w sklepie, tutaj panowie pod sklepem palą papieroska, to się z nimi coś pogada, a tu już tak, nie, jakoś z jakiegoś podświadomie mi się spieszy do tego domu.
ja czasem jak doświadczam jakieś fajne rzeczy, na przykład jeżdżę służbowo, no nie? I na przykład jadę do Indii gdzieś tam jakby, i to jest fajne, tak by doświadczanie tego jest świetne, ale brak możliwości podzielenia się tym doświadczeniem w momencie doświadczania go jest dla mnie czasami trudny. Więc dlatego cieszę się bardzo, że moja córka jakby już ma chęć, żeby jeździć, no nie?
Z tym doświadczaniem są takie te rzeczy, które... O, może tak, są rzeczy, które można wypowiedzieć, ogarnąć jakby słowami, nawet wewnętrznie, ale ogarnąć emocjami, czymś takim, no to pewnie. To ostatnio teraz, jak byłem w tych Bieszczadach, już tam deszcz przestał wreszcie padać, to był tam początek października i pojechałem do Sanoka i potem gdzieś tam się zagapiłem i zamiast skręcić w lewo, to jak jadę wzdłuż tego Sanu, no cudownie było. Po prostu... Ale są też takie momenty, kiedy właśnie na przykład z tego mrzygłodu tam na skróty, na skuśkę jechałem w stronę Dębicy, mówiąc w skrócie. I tam były takie górki, że dwa razy zdarzało mi się, mówię, ja szybciej na piechotę wejdę na tą tam taką przełączkę. Ale i wtedy sobie siedzę na tej przełęczy i gdzieś tam były jakieś takie potem już gdzieś tam jakieś takie dinozaury na jakimś wzgórzu było, Tatry było stamtąd widać. Wszedłem taką wieżę widokową, nie pamiętam jak to się nazywało to miejsce, przed Dębicą gdzieś. Patrząc ze wschodu. I tam było takie coś na tej wieży, to było takie niewypowiedziane. Ja po prostu jakby tchłonąłem. To tym nie miałem potrzeby się dzielić, bo nawet nie wiedziałem jak.
No.
To jest troszeczkę tak, jak na przykład w tych książkach, to są, zabrzmi to może banalnie, ale to są tylko te rzeczy, które udało mi się ubrać w słowa. Bo te rzeczy, których nie udało się ubrać w słowa, no to jakby banalnie, idiotycznie to zabrzmi, ale ich tam nie ma. Więc to jest tak samo z tym przeżywaniem, nie? Że są takie rzeczy, na przykład Finlandia, przeżyłem Finlandię strasznie, czy strasznie głęboko i w ogóle, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I pierwsze 3-4 dni brakowało mi tam dziewczyn, bo tam było, Jezu, tyle emocji, tego wszystkiego, takie cudo i taka cisza i wszystko. A potem jak już się dałem wchłonąć tej Finlandii, i kiedy już żyliśmy w takiej jakby w takiej zgodzie emocjonalnej, to mi już tam nikogo i niczego nie brakowało. Wiem, że jechalibyśmy obok siebie. O, może to, o, właśnie, może w ten sposób. Że są takie momenty, kiedy bylibyśmy razem, czyli to przeżywanie jest wspólne i to dzielenie się, a są takie momenty, kiedy jechalibyśmy tylko obok siebie, bo tam się rzeczy takie działy, że każdy by żył we własnym świecie.
Jak to się stało i po co napisałeś książkę dla dzieci?
Ta książka powstała, 5 lat ją pisałem. Moja córka ma 7. Jest taki dowcip u nas, taki w ogóle Łukasz Wierzbicki od Afryki Kazika i tak dalej. Tak, właśnie. Łukasz mnie kiedyś namawiał, ty fajnie z dziećmi, bo ja na co dzień pracuję z dzieciakami. Mówi, weź tam, jakbyśmy kiedyś pomysł na książkę dla dzieci, to się nie zastanawiaj. Mówiąc tak w skrócie. No jak mi Łukasz Wierzbicki coś takiego powiedział, on mnie gdzieś tam trochę Łukasz zna, w sensie mój temperament i tak dalej. No to zacząłem gdzieś tak się szukać. A może to, może tamto. Nie tak, że siedzę i z piórem, jak tutaj, prawda, co by, nie. I nagle jak się urodziła Pola i gdzieś tam była mała i gdzieś szliśmy w takim żółto-niebieskim sklepie meblowym ze Szwecji i tam takie pacynki były i był taki smok. I mówię, ty, ja wiem, co ja napiszę. Po prostu to spadło, wiesz, takie kairos, jak to mówią. Kairos to takie bardzo filozoficzne słówko. Nie będziemy tutaj wnikać. I
ludzie wygooglają.
Właśnie. I... Kiedyś z Łukaszem o tym rozmawialiśmy, że gdzieś Łukasz znalazł taką dedykację książki, ja tylko parafrazuję teraz, że książkę tę dedykuję mojemu synowi, bez którego byłaby gotowa 5 lat temu. I to jest tak samo z Polą, nie? Ja wiesz, 5 lat temu zacząłem pisać tę książkę, bo patrzyłem na to moje dziecko i czytaliśmy razem książki, byłem nakręcony. Myślę, że jakbym oglądał horrory, to w tym moim kreatywnej tej głowie może bym napisał horror, nie? Jakby, wiesz, zacząłem czytać z dzieckiem książki, chciałem coś bardziej przybliżyć, ale przede wszystkim ta książka dla dzieciaków, to, że ona jest przygodowa, to jest jedno, ale ja jestem pedagogiem, ja pracuję z dzieciakami. Ta książka jest bardzo pedagogiczna. To jest taka książka, którą wysłałem, jakby ja tam w tej książce zawarłem filozofię życia według Roberta Maciąga dla mojej córki. Bo to jest książka o tym, w skrócie, Smok Wawelski, oczywiście, jakie jaką ma opinię w środowisku, to wszyscy wiemy, prawda? Więc zły, niedobry porywa dzieci. A w mojej, czy dzieci, królewny, tam owce, krowy, tam wszystko co złe, to Smok Wawelski, nie? Gorzej niż uchodźcy, w ogóle wszystko Smok Wawelski, źle. A ja sobie tak pomyślałem kiedyś, jak rozmawiałem z kimś, że w Muminkach, jak jest buka, zwróćcie uwagę na przykład, nie w książce, ale w bajce. Jak jest, jak się zbliża buka, to wszystkie te muminki krzyczą, uciekają i tam nikt z nią nigdy nie zamienił słowa. I tak kiedyś z moją córką rozmawiałem, wiesz, ta buka, no my nie wiemy, czy ona jest zła i niedobra, bo tam nikt z nią, po prostu każdy buka i spyla od razu, nie? I z tym Smokiem Wawelskim gdzieś mi się urodziło wcześniej, przed tym przemyśleniem o tej buce, taki pomysł i on jest taką postacią, totalnie niezrozumiałą. On jest taki fajny, wrażliwy, on taki mały maciąg on jest. Taki wrażliwy i on sobie siedzi i wiesz, jest niezrozumiany. Niezrozumiany, niezrozumiały. Nagle się okazuje, że ludzie sobie opowiadają o nim straszne historie, nawet nie wiedząc, że właśnie z nim o tym rozmawiają. I potem dzięki przyjaźni, bo jakby cały ten plot, ładnie mówiąc, to jest taki, że on się z tą księżniczką, tam córką księcia Kraka, to się kolegują bardzo, i ona z tym Szewczykiem postanawiają, że oni sfingują to jego tam zabójstwo, morderstwo, no ale on musi z tego Krakowa dać nogę. A gdzie? No w Chinach kochają te smoki. I on podróżuje, to jest książka drogi tak naprawdę, on podróżuje sobie i przeżywa przygody. Takie w tych przygodach on cały czas po troszkę jakby rośnie. On nabiera pewności siebie. Jest taki moment, kiedyś wymyśliłem, jak jest w Stambule na bazarze i w ogóle nikt nie zwraca na niego uwagi. Gdzie w Krakowie to tam zaraz, o ja, smoki w ogóle, tam żandarmi przybiegają i w ogóle wszystko co najgorsze. I podchodzi takiego taki mały chłopiec, dziecko, bo dzieci właśnie takie są. Dziecko mówi, nie no co pan, proszę pana, tutaj u nas na bazarze w Stambule to nie takie rzeczy ludzie widzieli. I jakby, że on nagle się staje normalny, kiedy jest wyrwany z kontekstu, bo jak nie ma tej metki takiej, zły, niedobry smok, tylko jest nikim, no to ludzie patrzą na niego jak na nikogo, ale w żadnym znaczeniu. No taki ktoś, ani dobrym, ani złym. A to potem się dzieją różne inne rzeczy, ale generalnie jest to książka taka pedagogiczna bardzo, nie tylko przygodówka. Nie?
A ile podróże ci pomogły w jej napisaniu? W sensie, jak dużo twoich wspomnień, bo wiesz, bo ja mam ciągle, ja się nie odepnę już od tych twoich książek podróżniczych. Jak długo, jak dużo tego kontentu podróżniczego, tej treści podróżniczej jest w tej książce?
Znaczy, mnóstwo. Bo to jest tak, że po pierwsze ta książka jest, można by w wielkim nawiasie, cudzysłowie, nie wiem jak to określić, powiedzieć, że jest to trochę 1000 szklanek herbaty, tylko jako bajka dla dzieci, bo trasa jest mniej więcej ta sama. Ze Stambułu do Chin, przez Turcję, nie ma Syrii, ale Turcja, Persja, troszeczkę Azji Środkowej, tam są dalej Chiny. Ale też przez to, że ja jestem pedagogiem i pracuję dużo z dzieciakami, to się jedno połączyło z drugim. W sensie wszystkie tradycje, jakie są w tej książce występują, są prawdziwe. Tam jest mnóstwo faktów, tylko takich są dwie legendy przepisane. Jakby tradycyjna jest perska i turecka legenda przepisana na potrzeby tej książki, więc jakby smok jest bohaterem tej legendy. Imiona są prawdziwe, wydarzenia, jakby takie fakty, typu na przykład jak on tam płynie ze Stambułu do Erzurum, płynie statkiem po Morzu Czarnym i tam jest, jak mała dziewczyna mu tłumaczy, dlaczego to morze jest czarne i skąd to się bierze, taka wiedza prawdziwa, że tak powiem. Także to jest taka wiedza jakby geograficzna, podróżnicza, no trasę znałem te miejsca, wszystkie miejsca, jakie są opisane, to ja w tych miejscach byłem. Tak, wszystkie. Zresztą zacząłem już pisać drugą część, ale nie zgadniesz. Nie, no zgadniesz, jaki może być kolejny, skąd on z tych Chin, dokąd dalej jedzie, no. Kończąc tak, jest to dużo wiedzy, jakby ta wiedza moja podróżnicza, w sensie czysto taka faktologiczna. Moja praca z dzieciakami, czyli ta pedagogika, która tam jest taka korczakowa pedagogika przewleczona, ale też, wiesz, ja się w podróży nauczyłem się, o dzisiaj taką, może tak, dzisiaj akurat u Tomka Michniewicza w Radiu 357, Tomek ma tam taką audycję, i zwrócił uwagę na to, że jest to audycja o tym, żebyśmy zobaczyli, jak to się dzieje w innych krajach i czegoś się z tego nauczyli. I pomyślałem, że to jest takie właśnie bardzo moje, bo to chodzi o to, że ja w moich podróżach nauczyłem się przede wszystkim nie dziwić i wątpić.
Okay.
Mam na myśli to, że na przykład jesteśmy sobie w naszym kraju polskim. i powiedzmy, że jest to kraj hermetyczny. Jakikolwiek, ale żyjemy sobie w takim hermetycznym świecie.
Chyba bardziej hermetyczny znam Szwajcarię.
No tak, ale chodzi mi jakby takie, na przykład mamy takiego Polaka. To może być w Niemczech Niemiec, żeby nie było, że z nami jest coś nie tak, bo to nie o to chodzi. Mamy sobie takiego hermetycznego obywatela Polski, który hermetycznie mieszka, zna w promieniu 20 kilometrów swoje miejsce. Okay, to jest cała jego wiedza.
W takiej bańce.
Tak, tak, tak. Właśnie. I on żyje w takiej bańce polskiej, chrześcijańskiej i nie wiem, jeszcze jakiejś tam bańce.
Ale komfortowej takiej.
Tak, bańce, tak, tak. Ale oczywiście to może być Anglik, który mieszka w Kencie, w promieniu 20 kilometrów, jest anglikański, tam tak. Anglosaksoński.
Ja mi się na przykład bardzo, wiesz, przypomina mi się takich kilku znajomych, którzy mieszkają w Teksasie. Taki, wiesz, taki rodowity Teksańczyk, mówi stąd, dotąd.
Tak. I dziękuję, the best country in the world, bo nigdy, nigdzie nie był. Nie, i teraz...
A nawet jak był... to zabrał cały ten kraj ze sobą.
Ale on prawdopodobnie nie był nigdzie, bo on był w takiej strefie dla Amerykanów i to wszystko było amerykańskie. Tylko plaża się nazywała Zanzibar. I to
no dokładnie.
I teraz właśnie, i w tych podróżach, przez to, że człowiek wychodzi z tej bańki, idzie do innego świata. Wcale nie musi jechać daleko, zajedźmy do Turcji. Turcja jest bardzo komfortowym krajem do poznawania świata, bo ona jest taka bardzo buforowa. Osobiście tak uważam, na przykład taki Stambuł, to jest najlepsze miasto na świecie, w którym można zacząć podróżować.
Ja tylko w Izmirze byłem.
Bo w jednej strony, wiesz, jak jedziesz do tego kraju już, nazwijmy to tutaj, egzotycznego, straszne słowo, ale tak go nazwijmy, że jest to miejsce egzotyczne, orientalne i wszystkie te takie postkolonialne przymiotniki piękne, czyli wow, już obcy, dzicy i w ogóle, wie co, nie? I są meczety i o 4:30 jest azan i w ogóle jest taki szok. Ale jak masz tego szoku dosyć, to idziesz dwie ulice dalej, bo tam jest ulica Europejska. I jest schabowy z ziemniakami i człowiek jest znowu w swojej strefie komfortu. Więc człowiek, ja to zawsze polecam ludziom na pierwszy wyjazd w Turcję, bo możesz wyskoczyć, podotykać i jak ci pasuje, to idziesz dalej. A jak się wystraszysz, twoje prawo, no to, że tak powiem...
I nie ma w tym nic złego.
Cofasz się te dwa kroki i wracasz do tego hotelu na przykład, gdzie tam mają polskie menu. Nie? I to tak powolutku. Pewnie takie miejsca są też i w Egipcie, nigdy nie byłem, ale chodzi mi, że to jest tak dla ciebie fajnie. Ale do czego zmierzam? Teraz wychodzisz właśnie z tej bańki, jesteś, dajmy na to, dalej w takiej Turcji i okazuje się, że te rzeczy, które u ciebie w domu robi się tak, bo tak jest jedynie słusznie, no bo tak znasz, to się robi tak, a to się robi siak. Nagle się okazuje, że w innym miejscu świata robi się inaczej, nawet nie zupełnie inaczej, ale po prostu inaczej. I dalej ludzie są przekonani, że tak się powinny te rzeczy robić. I oni sobie robią i wszystko działa. To jest taki przykład, wiesz, a potem idziesz jeszcze dalej na wschód, czy jeszcze bardziej na południe.
Ja tak z Indiami, wiesz?
No oczywiście.
Przestałem je po...
To jest najlepszy przykład, dlatego że ludzie mają takie, a nie inne zdanie o Indiach, stojąc na ulicy, widząc 1/3 społeczeństwa, bo to najbiedniejsze 1/3 społeczeństwa, co dalej robi 400 milionów biednych, to my ich spotykamy, tych bogatych, co latają helikopterami, to my ich nigdy nie spotykamy, ale mam na myśli...
Miałem tę przyjemność również.
Ale jako kraj, my mamy zdanie o tym kraju, a zapominamy, że ten kraj ma satelity komunikacyjne, prawda, produkuje 2 czy 3 genialne smartfony i tak dalej.
Jest dla mnie fenomenem jest to, że on sam w sobie jest samowystarczalny, ale czego się nauczyłem, co się nauczyłem robić, to właśnie to, co powiedziałeś. Nauczyłem się nie dziwić i nie kwestionować pewnych rzeczy. W sensie,
ale też to do mnie jest wtedy, wiesz? Na zasadzie na przykład jak my się kłócimy, na przykład mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, więc mogę powiedzieć, my Polacy się o coś kłócimy, że to trzeba tak, a to trzeba siak, tak inaczej nie wolno. A w tym momencie jakby nas teleportowano, dajmy na to, do Nairobi i okazuje się, że wolno. Że można, że...
To nawet jak trzeba.
Ale w życiu to oni do nas, jak tak można? I właśnie te podróże kazały mi nagle się wyluzować. I przykładem, znaczy pierwszy raz zwróciłem na to uwagę, kiedy był, tak mi się zdaje, ja osobiście, i to tak patrząc na moich znajomych ze środowiska, że się tak wyrażę, jak był kryzys uchodźców. I nagle wszyscy mieli zdanie, no każdy miał, bo tutaj, prawda, ci uchodźcy na Węgry, w Polsce nie było, ale Węgry tutaj, prawda, w Austrii, ta cała fala tych ludzi wypuszczonych, tu każdy dostawał pieniądze, nagle wielka dyskusja w Polsce, co robić. A ja, i widziałem też moi znajomi, tacy, którzy podróżują po świecie, nikt z nas nie miał zdania. bo oczywiście, że nikt z nas nie miał zdania, pewnie wpuszczać wszystkich, jak leci, bo to jest źle, nikogo nie wpuszczać, to też jest źle, ale nikt nie miał zdania, dlatego że to jedyne, jakie my mieliśmy odpowiedzi, to zależy. No. I to zależy nie jako pójście na łatwiznę, tylko takie naprawdę z głębi serca. To zależy, to jest coś, co urodziło mi się w podróżach.
Jesteś dumny z tej książki?
Tej dla dzieciaków?
Tak.
Jeszcze nie
Masz
wiem.
Masz cały bagażnik książki, tam jest tylko 400, dumny.
Jest 400 sztuk, bo w ogóle książka miała straszne perypetie, bo już pomijam tam takie wydawnicze, ile to trwało i to wydawnictwo chciało, nie chciało, pandemia, zrezygnowali. Na koniec dzięki 270 paru osobom crowdfundingowo tą książkę wydajemy.
I sprzedajesz ją self-publishing, zrobisz ją sam, tak?
Tak, tak, tak. Plus taki fantastyczny Błażej, który zrobił ilustrację. Bez Błażeja ta książka byłaby tylko w połowie taka fajna, to książka miała wyjść na moje urodziny miesiąc temu, a 6 stycznia był pożar w drukarni. Więc wyszła dopiero dzisiaj. I nawet nie dzisiaj, tylko w poniedziałek wychodzi. A ja mam premierę w poniedziałek i mówię do tych przemiłych ludzi z drukarni, że ja muszę cokolwiek mieć na... Ja muszę mieć ta premiera online, no muszę mieć książkę fizycznie.
Mam książkę przed premierą.
W sumie tak, tak. I tak się spieli, kochani, to tutaj pod Wieliczką taka duża, znana drukarnia i było, panie Robercie, wszystko jest. Ja mówię, to ja biorę 400, bo muszę 400 rozesłać, bo w przedsprzedaży się sprzedało ponad 100 i na Polak Super. Potrafi jeszcze tam ze 200 ludzi, jakby ten...
No fajnie.
No, a reszta przyjeżdża kurierem dopiero tam we wtorek czy w środę będzie, a ja specjalnie dzisiaj wskoczyłem w moją błękitną Lagunę i tutaj ten...
To co potrzebujesz, jakiego potwierdzenia potrzebujesz, żeby być dumnym? Bo powiedziałeś, że jeszcze nie wiesz, czy jesteś dumny, to czego potrzebujesz, żeby być?
Chyba
ja wiem, że to jest taka bazuka, wiesz, no, jakby tak, ale bazukę to, z pleców to i teraz, leciało, nie?
To teraz zabrzmi jak pocztówka z Paulo Coelho.
No też, nie? Słuchaj, on sprzedał dużo.
No tak, ale w naszym wychowaniu, nie wiem czy polskim, czy innym też, my nie jesteśmy tego nauczeni, żeby być dumnym. Raczej bądź skromniutki tutaj. I moim problemem jest na przykład, kiedy ja muszę coś o sobie tam takiego dobrego powiedzieć, to ja się 1000 razy, albo nawet 1000 000 razy zastanowię, czy aby nie za dużo.
Dajesz.
Nie. Chodzi mi o to, że wiesz, że ojej, a to już tutaj gdzieś musiałem, jakiś festiwal literatury, to proszę coś o sobie napisać, jak tam trzeba biogram napisać, bo to najlepiej to bym chciał, żeby ktoś napisał.
A wiesz, że ja poprosiłem znajomą ze Stanów, żeby mi napisała to.
A, no to ja rozumiem.
I tłumaczę właśnie. Z angielskiego na polski tak, i powiem ci, że... I to jest mocne.
No ale Amerykanie to też bym patrzył, bo oni są tacy, wiesz, oni bardzo są skupieni, prawda? The greatest country in the world. No ale... nie, ja tak naprawdę to jestem dumny. Jestem dumny najbardziej z tego, że tak jak teraz się zastanowię, po pierwsze napisałem tę książkę do końca. Rezygnowałem 2 razy na pewno. Może nawet 3, jakbym się dobrze zastanowił.
Uff, to powiem ci, uspokoiłeś mnie, bo ja zrezygnowałem na razie 2 razy i jakby może to jest taka reguła, nie?
Że jestem z tego dumny, że to skończyłem, że było napisane koniec i potem to zostawiłem i potem... I trzeba było dalej nad nią popracować. Z tego jestem dumny. Dumny jestem tak naprawdę najbardziej, to chyba z tego, że kiedy poszedłem na w to finansowanie społecznościowe, jak to się ładnie nazywa, crowdfunding, że aż tylu ludzi, znaczy, że aż tylu ludzi mi zaufało, nie? Że to nie było...
No jesteś spoko kolesiem.
No, ale wiesz, to nie każdy wie, jestem, wiesz, ci znajomi, którzy jakby tacy znajomi, no to jest mi bardzo miło, ja od nich tego nie wymagałem w ogóle, ale chcieli tam, nikt nic za darmo ci złotówki nie dał, znaczy jak nie chciał w tym znaczeniu za darmo, nikt, nie, na siłę, nie za darmo, nikt na siłę złotówki ci nie dał, ale mnóstwo ludzi i z tego jestem dumny. To znaczy, to jest takie potwierdzenie najłatwiejsze, że 273 osoby postanowiły wyłożyć jakieś tam różne pieniądze od 10 zł do 500 zł, bo to zależy, jaka nagroda była. I to wtedy, jak tak, wiesz, cofniesz się te 2 kroki i popatrzysz na to tak, nawet cynicznie bym powiedział, tak naprawdę, bez tutaj poezji, bez bycia marzycielem i wrażliwym człowiekiem, tylko patrzysz, kurczę stary, 173 osoby dołożyły ci kasę na to, żeby ta książka się ukazała. Także oni tam sobie czytali fragmencik, ale to nie o to chodzi, bo musisz wiedzieć, że w finansowaniu społecznościowym kiedyś na takiej konferencji z Polak Potrafi parę lat temu o tym rozmawialiśmy, że w społecznościowym to ludzie dzielą się generalnie na dwie grupy. Ci, którzy cię wspierają. Ja sam wspieram dużo projektów.
No ja dorzucam, powiem ci, że mam tak, że dorzucam non-stop na coś, no. Gdzieś, komuś.
To sam wiesz, że są takie projekty, które cię porwą. Mhm. O, ale fajnie, kiedyś nie wiem, czy pamiętasz, by tacy kolesie rowerowi fajnie z Trójmiasta, zabrakło im kasy na wyjazd do Iranu i na Polak Potrafi zrobili taki projekt badawczy. Chcieli sprawdzić i udowodnić, że w Iranie nie ma orangutanów. Mhm. I mieli taki koncept, żeby to sprzedać. No i ludzie, o super stary, masz tu 5 dych, no, w ogóle.
Jest fajny koncept.
Tak. A są też ludzie tacy, którzy nieważne co robią, to i ja jemu chcę te 5 dych dołożyć.
Ale jest coś takiego w tej chwili, myślę, że było zawsze, ale w tej chwili jest bardzo i jest bardzo szeroko, jest kapitał społeczny.
No tak, to jest właśnie to zaufanie. Także z tego, że ja jakiś tam na moją miarę roba maciąga, kapitał społeczny mam, to tak, to z tego jestem dumny.
No i na pewno nie zrobiłeś siary, w sensie mówiąc o smoczych klimatach, jakby siary nie może być, bo nie pozwolił, jak cię znam, nie pozwoliłbyś sobie na to, żeby to było słabe.
No ale to tego nie...
Znaczy ja to ocenię, no, wiesz, jakby już oczywiście, mam, jest schowane.
Znaczy to tak, to nie... Oczywiście. To właśnie to jest coś, czego ja się zawsze boję, nie? Że to jest słabe. I to nie dlatego, że jest jakaś sztuczna skromność, ojej, nie.
Ja myślę, że jak to stracisz, to powinieneś przestać robić te rzeczy.
Ależ oczywiście, no. Także to ja, jak tu jechałem dzisiaj, wczoraj, to ja nie... No byłem przerażony, nie? Bo jakby to, że ja ją napisałem, to, że ktoś ją przeredagował, że pracowaliśmy nad nią w parę osób. Tam taka koleżanka, bardzo dobra moja koleżanka, znana z tego, że robiła mi wcześniej okładki, bo i do Tysiąc Szklanek Herbaty, tą pomarańczową, i do książki Tuk Tuk Cinema, jak robiłem kino objazdowe w Indiach, to wszystko Natalia robiła. Podręcznik przygody rowerowej to robiła Natalia, a teraz Natalia składała tego smoka. Gdzieś tam koleżanki, koleżanek robiły korektę, Błażej, który robił te ilustracje. Więc jakbyśmy tą książkę produkowali, to cały czas jest, wiesz, jakaś akcja, coś tu się zmienia, tu przecineczek, wszystko jest jeszcze takie tylko w PDF-ie, że tak powiem, nie? I nawet jak tam wyprodukowaliśmy e-booka, żeby, bo wersja e-bookowa też jest, to jest jakiś taki e-book, to jest jeszcze takie w chmurze, iluzoryczne. Mhm. Ale wiesz, jak dzisiaj przyjechałem do tej drukarni, odebrałem te 400 książek, mówię, reszta 1600 przyjeżdża potem. I przyszła pani, którą znałem tylko przez telefon, pani Marta, taki tam dział handlowy tutaj. I ona mówi, panie Robercie, ja czytałam tę książkę, ja tutaj mam taką kopię, ale nie od pana, tylko widzi pan, tutaj jest jakieś skazy są, bo to wydruk próbny. Mogę prosić o autograf? I wtedy po prostu poczułem, że mi tak totalnie odpuściło, bo już jest wszystko za późno. Już jest wydrukowane, jak jest gdzieś ortograf, to pójdzie w świat, do Biblioteki Narodowej, będzie z ortografem. Tu już jest wszystko za późno, nie?
Wiesz, to jest taki moment, kiedy na przykład budujesz dom, to jest taka pierwsza noc, a teraz... Ty jako ta głowa rodziny, całą tę swoją rodzinę wciągnąłeś do domu, mówisz, dobra, śpimy tu, tak, nie? Wiesz,
tak,
jakby...
Tak, tak.
To jest, no i teraz pytanie, czy będzie im kapało na głowę?
Jak jest źle kanaliza zrobiona, to będziemy z tym żyć przez najbliższe 20 lat, nie?
Tak, tak. Nie? Podejrzałem, że jest sporo o takim zrównoważonym podróżowaniu. Ostatnio Kuba Rybicki z Kasią Jadalok mówili o tym w swoim podcaście. I połączyły mi się kropki, że ta pedagogika to przeziera nie tylko w tym takim, wiesz, geograficznym aspekcie i tak dalej, ale w takich aspektach, które są... właśnie, tym tak, zrównoważonym, tak. Odpowiedzialnym podróżowaniem.
Znaczy, nie? Tak, no wiesz, znaczy, mi się wydaje, że gdyby Kuba z Kasią tego nie mówili, bo tak by nie wierzyli, to nie bylibyśmy, mi się wydaje, że, no, dobrymi kolegami, bo my się rozumiemy. Muszę ci powiedzieć, że jest taka grupa ludzi, którzy zajmują się podróżami mniej lub bardziej, może nie zawodowo, ale notorycznie bym powiedział, że zajmują się notorycznie, a potem z tych podróży próbują jakoś po podróżach zarobić na tym pieniądze na kolejną podróż, o tak bym to powinien powiedzieć, to większość takiej starej wiary, takich ludzi, którzy gdzieś po drodze uczyli się jeździć gdziekolwiek, na czymkolwiek, choćby Kuby rower na Bajkale, który mu, prawda, no pękł pierwszego dnia bodajże, to znaczy, że to był byle jaki rower.
I... czekam na jego rozwój, umawiamy się na rozmowę z Kubą.
To jest genialna książka. Po Bajkale to
wiesz,
jest jedna...
Wiesz, że jest reedycja teraz?
A, no ci w ogóle nie dziwię.
Będzie reedycja i właśnie chcę też jakby podcastowo to troszkę, wiesz, jakby pokazać, żeby to... No jakby Kuba jest rozpoznawalny i w ogóle, ale to ta książka się nie przybiła bardzo. Nie?
No
nie?
To ja jestem moim absolutnie zakochany w tej książce. Ale właśnie do czego zmierzam, że to my wszyscy, jest taka grupa nas, nie wiem, musiałbym policzyć, 50 osób, my wszyscy patrzymy bardzo podobnie, zwłaszcza właśnie na tę pedagogikę. Czyli, że wiem pewnie, o który fragment ci chodzi, bo ostatnio go wrzucałem, że, no że nie ma podróży za darmo, no, że jeżeli ty nie zapłaciłeś, to znaczy, że ktoś inny za ciebie zapłacił.
Dokładnie tak. To. I to wiesz to, tak. to się fenomenalnie zsynchronizowało z tym, że ja właśnie mojej córce podesłałem podcast Kuby i Kasi, jako odcinek, mówię, posłuchaj to, bo to jest ważne, bo ona właśnie mówi tak, a jedziemy rowerem, to jedziemy za darmo i tak dalej, i wie, że jak tam się fajne rzeczy dzieją, ja mówię, nie, weź ten podcast, bo czytała jakąś książkę właśnie i było o tym, że ktoś tam za darmo coś tam robił. Ja mówię, nie, weź ten podcast, posłuchaj, i jakby mieliśmy długą dyskusję potem właśnie na ten temat i wtedy patrzę w social mediach, patrz. I pokazałem to, i wiesz, jakby to mi się smok. Fajnie połączyło. No
tak,
nie?
Nawet nie smok mówił, tylko kot perski, jego towarzysz podróży.
Jakie masz oczekiwanie ode mnie jako czytelnika? Co byś chciał, oprócz tego, żebym to przeczytał, to co byś chciał, żeby się zdarzyło?
Ja bym chciał, żebyś ją przeczytał dwa razy. Mhm. To bardzo bym chciał, bo jakby uważam... że w podróżach 24 lata w tym roku będzie. Okay. Jak wyjechałem w październiku, 23 lata minęło, jak zacząłem jeździć po świecie. Mm-hmm. Do wielu miejsc jeździłem kilka, a do niektórych nawet kilkanaście razy. Wracałem zawsze szczęśliwy, no szczęśliwy to też, ale cały, zdrowy, bezpieczny. Wiesz co, wydaje mi się, że nauczyłem się podróżować w taki sposób... My mówimy teraz ten, prawda, carbon footprint, prawda, że tutaj nasze, że nasze te zakupy, ale że te nasze zakupy powodują, znaczy jakby pozostawiają ten ślad węglowy na całym świecie, nasze podróże również, ale taki ślad, my nie pamiętamy o tym na co dzień, że my jesteśmy ambasadorem naszej kultury. Jeżeli ja na przykład pojadę do Burkina Faso, nigdy nie byłem, ale ze względu na samą nazwę to jest takie nieistniejące, tajemne państwo. Jakby ja je zawsze podaję przykład takiego Never Never Landu, że tam w Burkina Faso, że jeżeli ja pojadę do Burkina Faso i tam na przykład, nie wiem, schleję się jak świnia na
rynku. Jest to prawdopodobne.
W moim przypadku akurat nie, ale powiedzmy, że schleję się jak świnia i będę biegał na Golasa dookoła ratusza na rynku jakimś tam i to jak mnie zaaresztują, to napiszą, że Polak biegał nago, pijany jak świnia. I właśnie...
Europejczyk.
To już w ogóle. Jako Polak to, prawda, dorobię tutaj obciachu 37 milionom, a jako Europejczyk tam 200 milionom, nie? Ale to jest takie duże, takie wielkie. Mam na myśli, takie. Ale kiedy my spotykamy się z ludźmi i oni się pytają, a skąd ty jesteś? A ty mówisz z Polski. Zatem oni nas traktują, a to ludzie w Polsce tacy są, bo my sami tak robimy. Przecież my, jeżeli spotkamy gościa, który zajechał ci drogę jak ostatni tutaj, prawda, wariat, gdzieś tu w Krakowie zajdzie ci drogę i zobaczy,
ale
że masz
rejestrację.
Albo nie, lepiej, będzie miał rejestrację z Ukrainy. Mówi, ach, ci Ukraińcy. Nie ten konkretny koleś.
Nie
tylko wszyscy Ukraińcy.
Nie Ukraińcy. A ci Ruscy jeżdżą.
A, no na przykład. Staram się, żeby w tych podróżach... Znaczy, i przez to mówię, że wydaje mi się, że nauczyłem się podróżować bez takiego złego, takiego odcisku Polaka, nie? Że jak ludzie się ze mną gdzieś tam spotkają i skończy się rozmowę, to zupełnie przez przypadek, mówię, ja nie robię tego specjalnie, świadomie i zaplanowane, zupełnie przez przypadek po rozmowie ze mną mają jakieś tam fajne zdanie o nas, o Polakach, albo przynajmniej nie mają złego i tak dalej, nie? Po prostu, a byli tacy Polacy, wiesz, fajni ludzie na rowerze, zresztą się zawsze śmieję, że w Pamirze to chyba ludzie, to taka... pół żartem, pół serio, bo nie wiedzą, że tak nie jest, ale jakby popatrzeć na wszystkich turystów, którzy podróżują po Pamirze, to można mieć wrażenie, że w Europie to wszyscy jeżdżą albo na rowerze, albo na motorze.
No tak.
Bo tam prawie nikt inny nie jeździ, nie? A tak samo tu. I przez to wydaje mi się, że nauczyłem się jechać w świat i go w jakiś tam sposób nie psuć sobą.
Wiesz,
I w tej książce, teraz dla dzieciaków, starałem się nienachalnie, ale tak zupełnie na zasadzie takiej opowieści gdzieś przemycić takie moje triki, jakby wyglądał taki idealny świat, albo nie idealny, czy no dobra, idealny.
Dobry podróżnik, dobra
tak,
podróż?
Tak, tak, i tak, taki nawet niedobry, taki świadomy podróżnik według Roba Maciąga, który gdzieś tam po świecie, mam przyjaciół, siedzimy na WhatsAppie z niektórymi, to co drugi dzień choćby tam good morning i good night dosłownie. I tak samo tu, że jeżeli ludzie przeczytają tego smoka, to przy okazji bajki dla dzieci, przeczytają sobie, że na przykład to, co mówiliśmy wcześniej, że nie ma czegoś takiego jak podróż za darmo. Bo jeżeli to nie ty zapłaciłeś, to ktoś inny. Mhm. I oczywiście, że ja nie oczekuję jakiejś zadumy. O rety, ja rzeczywiście jakieś tam, wiesz, anielskie chóry i w ogóle, wiesz, dziura w chmurach i promień słońca. Nie, 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 tylko, ale, że gdzieś to tak powolutku, to, wiesz, jestem fanem Janusza Korczaka. Janusz Korczak podchodził do dzieci z absolutnym szacunkiem. I ta książka
jak
jest...
Jak wyglądał, to nawet trochę jesteście z wyglądu.
Jeszcze
tylko
okulary sobie muszę zmienić. Tak. I tak samo tutaj. Ja też podchodzę naturalnie z absolutnym szacunkiem. Do mnie w życiu podchodzono też z wielkim szacunkiem. Zwłaszcza ci ludzie, którzy byli dla mnie ważni. I ta książka jest też o takim szacunku tak naprawdę. Smok jest postacią, którą wszyscy gdzieś tam rozpoznają, dlatego trafiło na Smoka Wawelskiego, a nie na jakąś abstrakcyjną, od zera wymyśloną postać. Jest to, wszyscy go znamy, go jako złą postać, tam złą, niedobrą, wredną, a tu okazuje się, że niekoniecznie. Mhm. I taki był pomysł. I tak jak się pytałeś, czego ja bym chciał? Chciałbym, żeby ludzie, jak ją przeczytają, to nie potraktowali jej do końca jako takiej bajki dla dzieci. Takie, a tam bajki, tam wiesz. Mhm. Nie? Tylko, że wydaje mi się, że starałem się tam jakąś taką życiową puentę, jeżeli chodzi o podróże, o ludzi, o inne kultury. Wiesz, jak ja robię warsztaty dla dzieciaków, to naszym mottem jest to, bo my z Anią robimy takie etnowarsztaty, to się nazywa, że nie skupiamy się, jak robimy warsztaty o innych kulturach, na tym, co nas dzieli, tylko bardziej na tym, co nas łączy. To brzmi jak banał kolejny, tu Paulo Coelho znowu, ale my nad tym pracujemy. I ta książka też jest o tym, nie? Że wiesz, smok w cudowny sposób się ze wszystkimi, jakby język mają ten sam, nie? Tam w Persji się dogaduje, w Chinach rozumie, nie potrzebuje tłumaczy, ale oni cały czas odkrywają. Oni odkrywają, że taki facet całkiem rzeczowy, on odkrywa, że ojej, a to też, bo się gubię. To jest tak, jak to rozmawialiśmy wcześniej, że on też jest taki pełen takiego zdziwienia, ale z drugiej strony nierozczarowania. Nie? Mhm.
Czuję się zaciekawiony bardzo i teraz myślę i w zasadzie i nie, inaczej. Jestem też ciekawy, jaką oprawę do tego jesteś w stanie zrobić medialną, wiesz, bo jakby jestem ciekawy tego po prostu, no nie? I jakby będę sobie obserwował, no nie? W sensie, bo nie wierzę, że w dzisiejszym świecie, mimo wszystko napchanym mediami, multimediami, social mediami, że nie masz pomysłu. Nie masz?
Nie, absolutnie nie.
To jestem ciekawy, co absolutnie.
Muszę powiedzieć, że to, że my teraz rozmawiamy, to w ogóle zadałeś mi takie pytanie, którego ja sobie sam nie zadałem. W sensie, po co ty to napisałeś? Ja nie wiem, miałem taki imperatyw wewnętrzny, żeby to napisać, ale teraz tak rozmawiamy i w sumie na bieżąco wymyślam, czego ja od czytelników chcę i to mi bardzo pomogło, bo myślę, że... Znaczy, ja jeszcze jest druga rzecz, którą bym bardzo chciał. Raz, żeby przeczytać ją już raz, że drugi raz, a dwa, że w idealnym moim, idealnym świecie to by było to, jakbyście ją przeczytali i by się tam komuś by pożyczył na zasadzie stary, ale no, musisz to przeczytać. Nie?
To zrobimy. Bo
nie, ale to jeszcze nie wiesz, bo to może być gniot, ale mam na myśli, w ogóle nie mam medialnego...
Znaczy, my ją zrecenzujemy. Znaczy, jak będzie gniotem, to wiesz, jakby właśnie ja miałem ostatnio z córką dyskusję na ten
hashtag
temat.
Hashtag
gniot Maciąga, ale to dobre jest.
A drugi hashtag Maciąg nie umie już pisać. O, to już ten...
To moim zdaniem, jeżeli miałbym taką siłę i mógłbym ci w ramach wdzięczności za napisanie tego to dać, to chciałbym to zapakować i dać ci, proszę, tu masz feedback od dzieci i teraz pisz następną.
No tak, to byłby idealny świat. No to... Ogarnie się.
No i niech tak się stanie i dziękuję ci bardzo za poświęcenie.
Ja również bardzo dziękuję, prosto z fantastycznego tutaj samochodu, z dworca kolejowego prawie. Pamiętam.
Niemalże.
No i
No i to by było... Raz, dwa. Ciągle się przyzwyczajam do mówienia do tego mikrofonu, no ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Ci do gustu i że znowu pojawią się recenzje, lajki, komentarze. Tak, czekam trochę na feedback. Czekam na feedback, bo trochę się go też obawiam. Nie? To jest tak, jak ostatnio wróciłem też do jeżdżenia rowerem i no, na takim, nie jakimś sporym, ale na takim szutrowym zjeździe po prostu bałem się, że się wywrócę. Teraz nagrałem, zmontowałem, opublikowałem i boję się, że się wywrócę podcastowo. To chyba naturalne, kiedy się wraca do czegoś, ale cieszę się bardzo, że ta pasja wygrała, że ten podcast gdzieś nie umarł, że nie tylko żyją stare odcinki, ale że mogę się podzielić tym, co mam w zanadrzu. A jest tego całkiem sporo. I cóż, podsumowując ten odcinek o wrażliwości, chcę Wam powiedzieć, że ważne jest, żeby dużo tej wrażliwości też mieć w stosunku do siebie. Wrażliwości, wyrozumiałości, tego, żeby czasami dać sobie prawo do tego, żeby coś odpuścić, czegoś nie robić, żeby dać sobie samemu przestrzeń do relaksu i przestrzeń do tego, żeby wrócić do stanu, w którym czujecie się dobrze, komfortowo i możecie sobie po prostu fajnie żyć. I tego wam życzę i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku za 2 tygodnie. Tak, podcast się troszkę zmieni, ale o tym powiemy jeszcze może w jakimś odcinku ekstra. Powiemy, no właśnie, bo ta liczba mnoga, mam ciągle nadzieję mocno, że się tu pojawi. Do usłyszenia.